Mądrości, usiądźcie sobie na chwilę. Bardzo gorąco i serdecznie witam Was już na piątym rozważaniu pasyjnym. Przypominamy sobie, ubiegły tydzień zostawiliśmy Jezusa Chrystusa w Ogrójcu, już po krwawym pocie, już po wypowiedzeniu tych wspaniałych słów: nie moja, ale Twoja wola, jak się stanie. I Chrystus powiedział do swoich uczniów: powstańcie, oto zbliża się mój zdrajca. W tym dzisiejszym rozważaniu chciałbym wraz z Wami jakby przeżyć trzy etapy ostatnich chwil Jezusa Chrystusa, zanim weźmie krzyż, zanim dojdzie na Golgotę, zanim doświadczymy tajemnicy Jego zwycięstwa. Pierwszym krokiem naszego dzisiejszego rozważania jest ostatnia scena z Ogrójca, kiedy możemy doświadczyć spotkania się dwóch światów: świata dobra i świata zła. Po stronie świata dobra dostrzegamy Jezusa, mistrza z Nazaretu i Jego uczniów. Świat zła w tym czasie, pod osłoną nocy, reprezentuje Jego uczeń Judasz i ci, którzy przyszli Go pojmać. Rodzi się refleksja, że może mniej bolało Jezusa Chrystusa ugodzenie w uczni żołnierza na krzyżu niż zdrada, która dokonała się pod osłoną nocy poprzez Jego ucznia. Wystarczyło dokonać gestu pocałunku i usłyszeć słowa: rabbi, nauczycielu. Drodzy bracia i siostry, Judasz powołany przez samego Chrystusa, gdy go śledzimy na kartę Ewangelii, na zewnątrz pozostawał w tajemnicy świata dobra, bo był przy Jezusie Chrystusie. Ale jego wnętrze ciągle pałało żądzą chciwości, czyli opowiadało się po stronie zła. Dlatego uknął ten postęp, idąc do arcykapłanów, mówiąc: ukażę Wam miejsce, gdzie będzie tej nocy ze swymi uczniami, ale musicie mi zapłacić. I otrzymuje 30 srebrników. Za te 30 srebrników najdrożsi wydaje miłość. Możemy, drodzy bracia i siostry, obserwując postawę Judasza, to właśnie zło przyjmuje go jako narzędzie, a zło potrzebuje współpracowników. Judasz pierwszy, drodzy bracia i siostry, niszczy to Boże arcydzieło, jakim jest wcielone Boże Słowo. Niszczy Jezusa Chrystusa. Najdrożsi, patrząc na tę ostatnią chwilę Jezusa Chrystusa w Ogrójcu, Chrystusa rozmodlonego, rodzi się w naszych sercach pytanie, a jaka jest dzisiejsza rzeczywistość? Czy czasami zło nie posługuje się, mówiąc w nawiasie, rzekomo dobrymi ludźmi? Bo zło jest bardzo inteligentne i dzisiaj mówi podobnie do nas. Cóż tam, będziesz nie używał alkoholu, przecież ci się należy, świat do ciebie należy, to sam żona, dzieci. Dzisiaj zło mówi do nas, co tam wierność małżeńska, przecież należy ci się prawo zabawić. Cóż tam, będziesz nie kradł, przecież wszyscy tak czynią, wszyscy kradną i dochodzą do wielkich kokosów. Czy trzeba dzisiaj doświadczać ogrójca, żeby zrozumieć ogrom dramatu, który przeżywał na początku Chrystus? Bo wydaje go ten, którego Chrystus powołał, przejrzał jego serce. Może w gronie 12 dał mu kolejną szansę, bo jako Bóg i człowiek wiedział, co knuje się w sercu tego człowieka. Ale Judasz nie potrafił wykorzystać tej szansy. Kiedy dojdziemy do pałacu Kajfasza, kiedy Wysoka Rada już podjęła uchwałę, wtedy Judasz zrozumiał swój błąd. Poszedł do starszyzny Izraela i rzucił przed nimi szoszem z pieniędzmi. Nie chcę tych pieniędzy. I co więcej, słyszeliśmy to powitanie w ogrójcu: przyjacielu, po coś przyszedł. Tu Chrystus do końca udowadnia swoją miłość i ogrom zależności Judasza od jego miłości. Nie wykorzystał tej ofiary krzyża, bo wystarczyło tylko powiedzieć do Chrystusa: przepraszam. I wiemy, jaki jest końcowy los jednego z uczniów Jezusa Chrystusa. Jak mówi Pismo Święte, powiesił się. Bo Chrystus do końca, jeszcze z wysokości krzyża, okazywał swoją dobroć i miłość, mówiąc do dobrego Łotra: jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju. W tym dzisiejszym rozważaniu pasyjnym, drodzy bracia i siostry, Pan Bóg pragnie przestrzec każdego z nas, abyśmy pod pozorną osłoną dobra swoim życiem nie świadczyli złego. Bo tak było w historii zbawienia, w tej scenie pojmania. Jeszcze swoją perfidię Judasz ukazuje tym: jeśli go pochwycicie, trzymajcie. Chrystus wcale się nie bronił. Trzymajcie po to, aby mogliście go doprowadzić do najwyższego arcykapłana Kajfasza. Ostatnie słowa, jakie Chrystus wypowiada w ogrodzie Getsemani: przyszliście z kijami, sznurami na mnie, jako na wielkiego zbójcę. Każdego dnia przecież zasiadywałem z wami w świątyni, nauczając, modląc się z wami, a wtedyście mnie pojmali. Ale opatrzność Boża tą scenę przewidziała, bo Chrystus mówi: to wszystko ma sens, aby się objawiły Pisma. Związanego, zmęczonego Chrystusa, drodzy bracia i siostry, prowadzą do najwyższego arcykapłana, w którym w tym czasie pełnił urząd Kajfasza. I spróbujmy w tym momencie sądu Jezusa Chrystusa zobaczyć metodę działania zła na sali przesłuchania w Sanhedrynu. Na początku, drodzy bracia i siostry, starszyzna Izraela szukała fałszywych świadków i nie mogli ich znaleźć. Później zgłosiło się dwóch, mówiąc, że słyszeli, jak on naucza w świątyni, mówiąc, zburzcie tą świątynię, a ja w ciągu 3 dni odbuduję ją na nowo. Ale ich świadectwa były niezgodne. Nie przekonały wysokiej rady. Kajfasz staje bezradny. Nie ma fałszywych świadków. Drodzy bracia i siostry, szuka podstępu, tak jak mówi Ewangelia. Chcieli go pochwycić w słowie i w czynie. Tu na tej płaszczyźnie dokonuje się proces religijny. Dlatego Kajfasz pyta, czy ty jesteś Synem Bożym? I jedyna odpowiedź, którą daje Jezus Chrystus najwyższemu arcykapłanowi Kajfaszowi, to jest ta odpowiedź. Tak, jestem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem. Zobaczycie mi kiedyś w królestwie mego Ojca zasiadającego po prawicy Jego tronu. I to rozdrażniło osobę Kajfasza. Jak mówi święty Marek w swojej Ewangelii, rozdarł swoje szaty i powiedział, bluźnił. Po cóż nam świadków? I podstępnie pyta, co mam z nim uczynić? I lud odpowiada, winien jest śmierć. I w tym momencie, drodzy bracia i siostry, kończy się ten proces religijny. Jezus osądzony jest jako bluźnierca, bo na równi czyni się ze swoim Ojcem. Wobec fałszywych, postawionych świadków dobro, czyli Jezus Chrystus, milczy. Wobec podchwytliwego pytania Kajfasza Jezus do końca uświadamia tłumowi i tym, którzy pełnili władzę, że jest Synem Bożym. I w tym momencie, drodzy bracia i siostry, tak jak Judasz, tak i Kajfasz, stają się pomostem między światem dobra i zła. Dramat Jezusa Chrystusa, drodzy bracia i siostry, nie dokonuje się w scenie pojmania. Nie dokona się w pałacu Piłata, do czego za chwilę dojdziemy. Nie dokonuje się pod krzyżem, ale dokonuje się w pałacu Kajfasza. Bo ten, który był odpowiedzialny za dobro duchowe narodu wybranego, w Jezusie Chrystusie, nie rozpoznał żywego i prawdziwego Boga. W tym momencie, drodzy bracia i siostry, zabrakło mu wiary. I tutaj Kajfasz staje się narzędziem zła. On wcale nie szuka prawdy o Jezusie Chrystusie, ale pragnie go zniszczyć. kiedy nie znajduje, drodzy bracia i siostry, argumentu, aby wydać wyrok, Kajfasz po prostu chce Chrystusa podstawić przed władzą polityczną. Dlatego posługuje się okupantem, posługuje się Piłatem. Ale drodzy bracia i siostry, pozostając jeszcze u Kajfasza, zło atakuje umiłowanego ucznia Jezusa Chrystusa, świętego Piotra. Jest to drugie wydarzenie z tego procesu, że zło pragnie zniszczyć ucznia Jezusa Chrystusa. Piotrowi zabrakło mądrości. Możemy powiedzieć, poszedł w samo serce tych, którzy są wrogami jego mistrza. I zdemaskowanie Piotra zagroziło jego życiu. Już było za późno, aby się wycofać. Zdemaskowała go kobieta służąca. Bał się aresztowania. Próbuje się wycofać, ale zło go już nie wypuści ze swoich szpon, dopóki nie złamie go duchowo. I to się jemu udaje. Strach paraliżuje Piotra. I śpiew koguta, o którym mówił Jezus Chrystus, będzie budziło sumienie Piotra aż do końca życia. Postawa Piłata, jak mówi święty Marek Ewangelista, który miał wielką sympatię i bardzo lubiał go słuchać, nie przekonały argumenty religijne, bo go to nie obchodziło, był poganinem. Dlatego również na to jedyne pytanie, które zadaje mu namiestnik Piłat, czy ty jesteś królem żydowskim? Tak, jestem. I możemy się domyślać, że w tej chwili może arcykapłani, starszyzna ludu zacierała ręce. Ale Piłat nie dostrzegł żadnego zagrożenia ze strony Jezusa Chrystusa. Jakiś to król związany przecież mu nie zagrozi. Wielokrotnie słyszał nauczanie Jezusa Chrystusa, kiedy mówił: oddajcie Bogu to, co się należy Bogu, a cesarzowi to, co należy się cesarzowi. I szukał sposobności, aby uniewinnić Jezusa Chrystusa. Może jeszcze bardziej pobudziło jego serce słowo jego kochanej osoby, żony. Kiedy zwraca się do niego: nie czyń nic złego temu sprawiedliwemu, bo z jego powodu przez całą noc wiele się nacierpiałem. I w tym momencie serce Piłata przychylało się na korzyść Jezusa Chrystusa. Ale arcykapłani i starsi wiedzieli, co się dzieje, podburzali ludy. Ta ustawa zapadła w domu Kajfasza, że w imię śmierci. Tutaj na odpowiedź Piłata Jezus Chrystus odpowiada, że jest królem. I do końca chciał uniewinnić Jezusa Chrystusa. Dlatego tutaj odwołuje się do prawa amnestii. To jest taki zwyczaj świąteczny, jak czytamy w Ewangelii świętego Marka, że na święto Paschy wypuszcza im jednego skazanego. I również popatrzcie, drodzy bracia i siostry, zło się posługuje człowiekiem, tym razem tłumem. Możemy popatrzeć na postawę jednego i drugiego Barabasza, który był skazany za rozbój, za morderstwa. Jezus Chrystus przecież nic złego nie uczynił. I pytanie, którego chcecie, abym wam uwolnił? Słyszymy Barabasza. Tragiczny paradoks. Zło pragnie uwolnić swojego człowieka Barabasza, a niszczy Jezusa Chrystusa. Chrystus, drodzy bracia i siostry, był atakowany ze wszystkich stron. Na początku przez władzę religijną, kiedy wydała ustalenie, że winien jest śmierci. Przez władzę polityczną, ale również przez tłum. Możemy sobie postawić pytanie i policzyć, ile osób przyczyniło się do zniszczenia Jezusa Chrystusa. Ile osób brało bezpośredni wpływ na proces Jezusa Chrystusa. I to, co najbardziej uderza w serce poganina, mówi w sobie. I wiedział Piłat, że wydali go przez zawiść. A jak mówi teologia moralna, zawiść to szatański grzech, bo łączy w sobie nienawiść z zazdrością. Tłum nie podaje żadnych argumentów, drodzy bracia i siostry, tylko żąda wyroku, wyroku śmierci. Piłat mimo swoich argumentów uniewinnić chce Jezusa Chrystusa, ale w tym momencie ulega spełnieniu woli tłumu, ponieważ bał się rozruchu. Drodzy bracia i siostry, i zło dzisiaj posługuje się człowiekiem. Wielu ludzi staje się narzędziem zła poprzez może zazdrość, nienawiść. Możemy niszczyć nieraz tych, którzy są nam niewygodni. I zapada wyrok, jak czytamy w Ewangelii świętego Marka, kiedy Piłat umył ręce, kazał Jezusa Chrystusa ubiczować i wyprowadzić na ukrzyżowanie. Do końca znieważany, wyśmiewany. I w tej końcowej fazie procesu Jezus spada w ręce kohorty, która do końca drwi i kpi sobie z Jego osoby. Ogłosił się królem, niech ma. Zamiast złotej korony to koronę ścierni. Zamiast płaszcza łachman. Zamiast, drodzy bracia i siostry, berła trzcinę do ręki. Zatykano mu oczy, bito po głowie i drwiono, witaj królu żydowski, proroku, i pluto na niego. I w obliczu tego wszystkiego, drodzy bracia i siostry, Jezus milczy. Zostawiając Jezusa Chrystusa, umiem zgnębionego, zmaltretowanego, może już z krzyżem na swych barkach. Na zakończenie rodzi się jedna myśl. Chrystus milczy i kocha. To jest Jego odpowiedź na potęgę zła i przemocy. Może weźmy te słowa do swoich serc. Kochajmy i miłujmy i milczmy. Prośmy Jezusa Chrystusa podczas tego dzisiejszego rozważania, abyśmy uczyli się od Jego osoby, kiedy może znajdujemy się w obliczu niebezpieczeństwa, abyśmy dodawali i naśladowali Jego osobę, abyśmy umieli na zło i przemoc odpowiadać milczeniem, miłością, a chyba najbardziej modlitwą. Amen.